Dzień 18 urodzin, eksmisja. Eksmisja do kolegi na 2 tygodnie. Po 2 tygodniach, bo mama uznała, że tak mi będzie lepiej, że tak będzie łatwiej. To było właśnie to zaburzenie, że ona wyrzuciła w dniu 18 urodzin, od razu po tym, jak wróciłem ze szkoły w 18, i uważała, że to jest dobra decyzja.
Twój ojciec też ci nie mógł pomóc.
Ojciec zmarł na ławce jako bezdomny. Ja określam go bezdomnym, bo to ładne określenie. Ogólnie był żulem.
Jaki był u Ciebie rekordowy miesiąc, może w ten sposób zapytam, bo Ty na YouTubie jeszcze z perspektywy lat nie możesz się odnieść do swoich zarobków.
400 tysięcy złotych. Także wiadomo, że no jest to trochę. Jeżeli chodzi o obrót, 400 tysięcy złotych w miesiąc pękło, na pewno. Na pewno chciałem grać na zasadzie negocjacyjnej, dajcie mi podstawę plus 50 tysięcy, dajcie mi za to, że wygram walkę, a jeżeli jej nie wygram, to nie dawajcie mi dodatkowych 50 tysięcy. Więc to jest jakaś tam kwota, która mniej więcej może ludziom zobrazować, jaka jest również podstawa za tą walkę.
Duży w maluchu. Filip Nowowilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi.
Ma 21 lat, kocha sportowe samochody i szturmem wdarł się na polskiego YouTube'a. Prowadzi kanał o tematyce lifestyle'owo-motoryzacyjnej, na którym zgromadził ponad 370 tysięcy subskrypcji. Z Buddą miałem okazję poznać się na ostatnim w tym roku kilkudniowym wyjeździe z cyklu Positive Ways. Relacje z tego wydarzenia znajdziecie na moim Instagramie w zapisanych stories. Zachęcam Was także do zasubskrybowania kanału. Dopływ nowych widzów będzie dla mnie sygnałem, że przygotowywanie dłuższych niż dotychczas odcinków ma sens.
Musimy tutaj na starcie wyjaśnić widzom jedną kwestię, a w zasadzie zdradzić. My byliśmy sąsiadami, czego ja nie byłem do końca świadom przed laty, prawda?
Nie dziwię się, że nie byłeś świadom, bo ja wtedy byłem jeszcze uczniem, a ty byłeś wtedy youtuberem, więc to ja poznałem ciebie. Ty o moim istnieniu prawa wiedzieć nie miałeś. Natomiast tak, mieszkaliśmy w tym samym bloku, na przewozie, tylko ty dużo wyżej.
Tak, tak. Ja wyżej, z fajnym widokiem na miasto, dobrze wspominam tamten czas, natomiast ty jesteś taką osobą, która weszła rok temu na YouTube'a. Naczelnym hasłem związanym z twoim kanałem jest bananowe życie, a ty finalnie tego bananowego życia nie masz. Jesteś człowiekiem z takiej trudnej rodziny, prawda?
Wiesz co, hasło bananowe życie, od którego już swoją drogą zaczynam troszeczkę odchodzić, dlatego że ono miało sens, kiedy ludzie nie wiedzieli, jaka jest prawda. Teraz już wiedzą, jak to wszystko wygląda, przynajmniej ci moi stali widzowie wiedzą, jak to wygląda, więc od tego hasła zaczynam odchodzić. Wzięło się właśnie z tego, że ja bym to bananowe życie bardzo chciał mieć. Jako 18-latek, przepraszam, jako 16-latek pojechałem do Anglii pracować na zmywaku. Mało tego wszystkiego, teraz mogę o tym jawnie powiedzieć, podawałem się tam za 18-latka, dlatego że jako 16-latek mogłem tam pracować tylko i wyłącznie w określonych godzinach, co przełożyłoby się na niewielkie pieniądze, więc skłamałem tam i cisnąłem bardzo skomplikowaną i złożoną bajerę też na temat tego, że na moim dowodzie jest błąd i tak dalej, że jestem 18-latkiem. Pieniądze stamtąd zostały w części rozwalone, w części zostały przeinwestowane, zreinwestowane. Natomiast to, że zostały rozwalone, jest ważne. Dlatego, że później, jak miałem swoje pierwsze pieniądze już jako 18-19-latek, to nie było mi tak prężnie i szybko do rozwalenia tych znowu pieniędzy jako 18. No bo jako 18, jak zarobimy pierwsze 2000, to chcemy je rozwalić, bo chcemy sobie kupić to, tamto, tamto i w ogóle szybko się rozchodzą te pieniądze. Mnie się nie rozeszły szybko, bo rozwaliłem sobie jako 16-latek, te, które wziąłem z Anglii. Później jako 18-latek wyrzucenie z chaty w dniu 18 urodzin przez moją mamę, która jest po wypadku w 2003 roku i która ma problemy z jakby troszeczkę podwójną osobowością. Przykładowo o godzinie 18 wracając z wywiadówki chwali mnie za pewne rzeczy, a o 18.30 wjeżdża do pokoju z buta, jak czarnie o 6.
Ty byłeś też ofiarą wypadku samochodowego poniekąd. Twoja babcia dostała zawału podczas jazdy samochodem, zginęła. Tak. Mama wtedy właśnie w ramach tej samej kolizji, czy w zasadzie wypadku,
no była też w śpiączce.
Właśnie miała problemy.
Tak, była w śpiączce, miała kość nogi złamaną w 16, bodajże czy w 18 kawałkach. No i niestety takie uderzenie w głowę i taka śpiączka przeniosła się właśnie na psychikę. Uszkodzona głowa i długie nieleczenie psychiatryczne spowodowało to, że tak jak mówię, o 18 potrafiła wejść i pochwalić, a o 18.30 potrafiła wjechać z buta i totalnie zacząć inną gadkę, tak o 180 stopni, co wręcz aż rzucało się w oczy, że coś jest nie tak. Dzień 18 urodzin, eksmisja. Eksmisja do kolegi na 2 tygodnie. Po 2 tygodniach, bo mama uznała, że tak mi będzie lepiej, że tak będzie łatwiej. To było właśnie to zaburzenie, że ona wyrzuciła w dniu 18 urodzin, od razu po tym, jak wróciłem ze szkoły w 18, i uważała, że to jest dobra decyzja. Wiesz, o co chodzi?
Dlaczego?
Bo miała takie zaburzenie, bo była pewna, że decyzja, którą ona podejmuje, musi być słuszna. Nie może być tak, że decyzja, którą ona podejmuje, jest jakkolwiek błędna. Mhm. To musiała być dobra decyzja, więc ona w ciągu tam 10 minut podjęła decyzję, że tak będzie najlepiej i to było nie do przegadania. To było nie do przegadania.
Żebyś się usamodzielnił, coś w tym stylu?
Tak, dokładnie. Gadka, usamodzielnisz się, to ci wyjdzie na dobre, za 5 lat mi podziękujesz.
I teraz jej podziękujesz?
Nie rozmawiamy od tego dnia.
Okay.
Więc nie. Uważam, że to była zła decyzja, natomiast ona przypisuje sobie teraz każdy mój sukces, to tam wiem gdzieś od siostry, która ma z nią kontakt. Ona uważa, że mój sukces jest spowodowany tym, że w dniu 18 urodzin zostałem wyrzucony. Wyrzucony do kolegi, stamtąd wziął mnie brat, bo dowiedział się po tych 2 tygodniach, że jakby nie chce kontynuować nauki, że muszę kontynuować naukę, on postanowił, wziął mnie do siebie. No i znowu splot niefortunnych zdarzeń. Mojego brata aresztowano na rok, tydzień po tym, jak mnie wziął. W związku z bardzo starą sprawą po prostu znalazł za skórę osobie bardzo wpływowej, która bardzo jej zależało na tym, żeby go ukarać. No i ta osoba ukarała go właśnie w taki, nie inny sposób, korzystając ze swoich jakichś tam koneksji. Mój brat odsiedział właśnie rok, tydzień po tym, jak mnie wziął, więc to już nie było absolutnie żadnej możliwości, żeby jakkolwiek liczyć na kogoś.
Ty z bratem mieszkałeś właśnie w tym bloku, w którym mieliśmy okazję razem.
Tak, dokładnie tam mieszkałem i tam mieszkałem jeszcze przez miesiąc, bo był zapłacony z góry miesiąc po tym, jak go aresztowali. No i tutaj zaczyna się tak naprawdę historia, nie? Tutaj się tak naprawdę zaczyna, to wszystko, co powiedziałem do tej pory, powiedziałem po to, żeby gdzieś tam ludzie nie uważali, że miałem zawsze jakieś drugie wyjście. Bo to, co przed chwilą powiedziałem, obrazuje, że żadnego drugiego wyjścia nie było.
Twój ojciec też ci nie mógł pomóc.
Ojciec zmarł na ławce jako bezdomny. Ja określam go bezdomnym, bo to ładne określenie. Ogólnie był żulem. Tak to określę po krakowsku, bo nie da się tego inaczej nazwać. Zmarł na ławce z przepicia. Na ławce spędził ostatnie 15 lat. Przez 4 lata, rok w rok, była próba reanimacji tego człowieka. Do tego stopnia, że dostawał kurtkę zimową za 500 zł, żeby mu nie było zimno podczas zimy, żeby nie zamarzł. Następnego dnia kurtka była zhandlowana za 4 dychy, bo tyle kosztuje flacha. Także...
Masz trudne genie w każdym razie. Wygląda na to, że jesteś obarczony nie tylko bagażem doświadczeń, ale także taką historią trudną, związaną z genetyką, no bo nasze predyspozycje bierzemy od rodziców nie tylko to, co tak. dobre, ale też to, co złe.
Dlatego nigdy w życiu nie napiłem się jeszcze alkoholu.
O to cię właśnie miałem pytać. My rozmawialiśmy dosyć długo przy okazji Positive Ways. To była parodniowa impreza. No i tam właśnie wypowiedziałeś takie zdanie, gdzie dało mi to do myślenia, że nigdy w życiu nie wziąłeś choćby łyczka jakiegoś alkoholu, że, tak. że w ogóle cię to nie interesuje. Od razu pomyślałem, że to ma związek z twoją rodzinną historią.
Wiesz co, nie piję ze względu na strach przed tym, co się działo, co pamiętam za dzieciaka. Teraz już będzie o tym wiedzieć cała Polska. Natomiast tak, nie piję alkoholu, nigdy nie napiłem się nawet na Sylwestra łyka szampana.
Nie imprezujesz także, prawda?
Nie imprezuję. Nie imprezuję, czasem towarzyszę komuś tam, ale raczej nigdy nie bawię się dobrze.
I zamknięte grono przyjaciół w zasadzie.
Bardzo, bardzo hermetyczne. Myślę, że 4-5 ziomków to jest dobre określenie.
Tak, no wszystko to zauważyłem w czasie tej naszej parodniowej wyprawy, gdzie faktycznie stałeś troszeczkę z boku, ale nie cichutko, tylko w swoim świecie, ze swoimi tak. ludźmi, jako obserwator i tak dalej, no więc wszystko jest dla mnie.
Chyba Słoń kiedyś siedział tutaj, ten raper, i Słoń powiedział kiedyś, nawinął kiedyś w swoim kawałku, mam w plecach tyle noży, że mógłbym udawać jeża.
I u ciebie jest tak
i
samo.
I u mnie jest tak samo, dlatego hermetyczne grono moich przyjaciół jest bardzo zamknięte.
No to wiesz, już wszystko jest dla mnie jasne, dlaczego jesteś człowiekiem, który no, ma taką elektryzującą osobowość. Rozmawiałem z tobą pierwszy czy drugi raz, od razu pomyślałem sobie, że coś za tym człowiekiem musi stać. Myślałem, że bardziej nie coś, a ktoś, że ktoś ci daje taką, wiesz, dużą pewność siebie, zaplecze finansowe i wtedy nie trudno być
Takim buddą.
Tak, natomiast ty masz coś więcej niż środki od rodziny, czyli charakter i to mi się bardzo podoba. To czuć, jak się z tobą rozmawia, ale to już jest inna kwestia. Powiedz mi, skąd u ciebie pojawił się pomysł, żeby zaangażować się bezpośrednio w YouTube'a? I na to pytanie odpowiesz mi zaraz po tym, jak zdradzisz, w jakich sektorach 21-letni chłopak w tej chwili funkcjonuje.
Przechodząc na bardzo szybko, 18 lat, konsultant, sprzedający największy kit w najgorszy możliwy sposób, czyli przez telefon. Musisz kogoś przekonać do zakupu czegoś, kiedy on nie może popatrzeć ci w oczy, kiedy on nie widzi twojej gestykulacji, kiedy on jedyne co słyszy to jest ton twojego
dużo
głosu.
Dużo daje głos, pewność siebie. Tak. To są podstawowe twoje narzędzia.
Tak. I to nauczyło mnie mega dużo. Nie ma co gadać, wciskałem największe dziadostwo tym ludziom. Takie były założenia z góry, ale jako 18-latek zarabiałem 7-10 tysięcy złotych za to, że najlepiej sprzedawałem ten właśnie shit. Nawet mam gdzieś dyplom w domu, ustanowiłem rekord jako najmłodszy sprzedawca w historii z rekordem Polski sprzedanych nowych aktywacji. Więc nie ma co gadać, to nauczyło mnie bardzo dużo. Później się rozeszliśmy z biurem ze względu na moje kontrowersyjne prowadzenie rozmów oraz ze względu na obcięcia wynagrodzeń, więc to były dwie rzeczy, które gdzieś tam złożyły się w czasie, ale tak jak mówię, nauczyło mnie to bardzo dużo. Później przerost formy nad treścią, czyli kupiłem swój pierwszy sportowy samochód. Ja uzbierałem tyle, żeby dać wpłatę własną na Subaru.
Popatrz, jak nam zajechał. Kurde, no, jest blisko. Poszłoby 200 kilo i 700 tysięcy subskrypcji, gdybyśmy się zderzyli.
No tak. Ale do czego zmierzasz? Bo ja zmierzam do tego, że ja nawet nie kupiłem tego pierwszego swojego sportowego samochodu na własność. Uh-huh. Ja go kupiłem w leasing i już zmierzam oczywiście do tego, w jakich sektorach działam, bo to wszystko do tego prowadzi. Ale bez backstage'u tego, jak to wyglądało, będzie nam ciężko, żeby oczywiście ludzie to zrozumieli. Wziąłem po prostu leasing na swoją działalność i dałem wpłatę własną. Na własną działalność,
jako
na nową.
Jako konsultant miałeś działalność gospodarczą, tak? Tak?
Żeby pracować na tym stanowisku, należało otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą. Uh-huh. Taka działalność została otwarta. Żeby wziąć leasing w tamtych czasach na auto, które kosztowało 150 tysięcy, bo tyle kosztowało moje pierwsze Subaru, należało wpłacić 20% wpłaty własnej, czyli 30 tysięcy złotych. Tak jak mówię, ja 100 tysięcy nawet nie odłożyłem. Odłożyłem te 20 parę tysięcy, resztę dołożyłem pożyczając od kumpli. I kupiłem swój pierwszy sportowy samochód, co było błędem i nie błędem. Dlaczego było błędem? Dlatego, że to był przerost formy nad treścią. Nie było mnie stać na raty.
No i po co też takiemu młodemu człowiekowi?
Żeby się pokazać, żeby dostać to,
czego nie dała rodzina.
Żeby pokazać, że ja jestem kimś w wieku 19 lat. Ty w wieku 19 lat masz Opla Tigre i taki był mój pierwszy samochód. Ja mam w wieku 19 lat Subaru i nikt, kogo mijam, nie wie, że jest w leasingu i mnie na niego nie stać. Ale pokazuję, że mam i o to tak naprawdę w tym chodziło. I do czego prowadzi to Subaru? Do tego, że nie było mnie na nie stać. I do tego, że masa ziomków, jak miałem to Subaru w moim wieku, chciała je ode mnie pożyczać. No i wiadomo, co się urodziło z tego, że wielu ziomków chce ode mnie pożyczać samochód. Skoro jedno auto ma takie branie, skoro tak dobrze rozwijam Instagrama, pokazując się jako 19-latek, mając takie auto, skoro to auto płaci się samo, skoro mam z tego tylko i wyłącznie same korzyści, weźmy kolejne auto, zróbmy wypożyczalnię, zacznijmy z tego robić biznes. Wtedy to był czas, w którym firmy ubezpieczeniowe nie były tak obłożone przez wypożyczalnie, kiedy dało się z tego naprawdę wyciągać kozacką kasę, nie? Kozacką kasę i pożyczając tylko i wyłącznie zaufanym kumplom, którzy
wiedziały, że nie rozbiją
samochodu. Mhm. Nie?
Chociaż ostatnimi czasy też była taka głośna sytuacja, gdzie pożyczyłeś komuś inny samochód, został on rozbity na obwodnicy Krakowa.
Tak jest.
Auto oklejone, z tego co pamiętam, logotypami związanymi z tobą. Ludzie myśleli, że to Budda się rozbił. Tak. Udało się dogonić człowieka, który uciekł z miejsca wypadku, rozbijając twój samochód za grube tysiące.
Wiesz co, to był czas, który zadecydował o...
Co to było rozbite, przepraszam?
Toyota Supra.
Supra.
To była nowa Supra, chyba pierwsza w Europie rozbita. O ile nie, No może na świecie nie, bo pewnie w Stanach
i
z
gość,
talentem to...
I gość uciekł.
Tak. Sprawa jest naprawdę gruba, jeżeli chodzi o tą Suprę. To był też wypadek, który zadecydował o zamknięciu działalności związanej z wypożyczalnią. To był też kolejny wypadek w tym roku samochodu, a nie pierwszy. Dlatego może to ten był ten przeważający, który zadecydował o tym zamknięciu. Sprawa naprawdę głośna, sprawa naprawdę medialna, sprawa naprawdę gruba, dlatego że gość to wypożyczył, uciekł. Czy go złapano? Nie mam informacji z pierwszej ręki, prawdopodobnie nie. Ten gość, jedyne co mi wisi, to 16 tysięcy złotych, które wynikają z umowy. A to, czy został złapany, czy nie, to jest tylko i wyłącznie sprawa organów ścigania.
No ty już dostałeś kasę z ubezpieczenia, prawda?
Ja działam tylko i wyłącznie z ubezpieczalnią i policja nie spowiada mi się co tydzień z tego, czy złapała gościa. Więc to, czy oni go złapali, czy nie, czy oni go doprowadzą przed sąd, czy nie, to jest jakby sprawa organów ścigania. Ja jestem gdzieś tam piąty w kolejce, żeby dostać swoje 16 tysięcy złotych. Zaraz po odszkodowaniach dla osób, zaraz po ustaleniu, dlaczego uciekł, zaraz po wymierzeniu mu kary za to, że uciekł. Także ja się nawet na te 16 tysięcy złotych nie nastawiam.
Nie nastawiasz, jasne.
Teraz, jak podjąłem decyzję o kończeniu z wypożyczalnią samochodów, no to oczywiście gdzieś pieniądze trzeba było ulokować, z czegoś trzeba było żyć i jakoś trzeba było działać. Pomyślałem o fotowoltaice i myślałem o niej przez 3 miesiące, natomiast wisiało to cały czas w powietrzu i nie zostało otwarte do momentu, w którym mój brat uznał, że jazda na Uberze, bo cały czas jeździł na Uberze.
Twój brat, tak?
Tak, mój brat. Mój brat, dużo starszy brat, swoją drogą ma 30 lat, jeździł na Uberze i to kiedyś było bardzo opłacalne. Ja też kiedyś jeździłem na Uberze po 17-18 godzin, bo dawało to naprawdę dużą kasę. Można było wyjść spokojnie, jak się to dobrze rozplanowało, 10 tysięcy złotych za miesiąc. Jeżdżąc tyle, ile ja jeździłem, a jeździłem bardzo dużo, tak jak mówię, 17-18 godzin na dobę się zdarzało. I mój brat przyszedł do mnie z informacją, że prawdopodobnie wyjeżdża za granicę, bo tam czeka na niego coś lepszego, bo tam czekają na niego lepsze zarobki.
I znowu zostajesz sam.
Tak, że ma dzieciaka, że musi łożyć na niego pieniądze, że ma też córkę, na którą musi łożyć pieniądze. I wtedy zaświeciła mi się lampka w głowie. Fotowoltaika od 3 miesięcy czeka, bo ja nie mam na to czasu. Zróbmy tak, ja wyłożę na to siano, ja wyłożę na to koneksje, które mnie gdzieś tam do tej fotowoltaiki popychają w stronę tej fotowoltaiki, czyli znajomość z kimś, kto działa na bardzo wysokim poziomie w fotowoltaice, ale ty się tym zajmij i podziel się ze mną zyskiem, a właściwie ja podzielę się z tobą. I teraz model biznesowy, który został przyjęty w fotowoltaice, to jest model 50-50, w którym ja nie wkładam w to tak naprawdę ani minuty prócz podpisów. Ja się tylko i wyłącznie podpisuję, jakby daje zgodę na pewne działania i na pewne jakby tam wydatki. Swoją drogą jesteś w koło biura.
Mam poczucie dzisiaj, że rozmawiam z człowiekiem, który dużo przeszedł, no już nawet nie poczucie, tylko pewność. Wspominałeś o tym, że po zamknięciu wypożyczalni postanowiłeś się zaangażować w biznes związany z odnawialnymi źródłami energii właśnie z tego względu, żeby mieć jakąś płynność finansową. Natomiast ja sobie obserwuję Twój kanał, znam stawki panujące na rynku i powiedzmy sobie szczerze, że mamy zbliżoną ilość subskrypcji, często podobnych klientów i ja wiem, że Ty dobrze zarabiasz.
Tak.
Na tym YouTubie.
To
i wiem, że zarabiasz czasami nieprzyzwoicie dobrze.
Tak.
I po co Ci w takim razie, dlaczego w tej chwili mówisz o tym, że potrzebowałeś jakiejś alternatywnej drogi, która pozwoliłaby Ci na to, żeby mieć z czego żyć na co dzień? Przecież z samego YouTuba byłbyś w stanie.
Tak. Na YouTubie w Polsce nie ma co się oszukiwać, nie ma co gadać tutaj, że na YouTubie zarabia się 5 czy 6 tysięcy złotych miesięcznie. W Polsce na YouTubie, Fris mówił o tym w tym samym miejscu swoją drogą,
tak.
Można zarabiać obrzydliwie duże pieniądze, można zarabiać pieniądze, których nie zarabiają prezesi wielkich firm. Dlaczego postanowiłem inwestować w źródła odnawialnej energii? Powody są tak naprawdę, ostatnio się nauczyłem tak pokazywać, dwa. Pierwsze jest takie, że w momencie, kiedy ja zaczynałem z fotowoltaiką i kończyłem z wypożyczalnią samochodów, ja nie miałem jeszcze tak rozbudowanego kanału i nie zarabiałem takich pieniędzy z YouTube'a. To jeszcze nie był ten czas. To nie był czas, kiedy tych lokowań było dużo, a wręcz to był czas, w którym lokowań nie było wcale. Więc to była pierwsza sprawa. A po drugie, ja jestem bardzo świadomym człowiekiem i ja zdaję sobie sprawę, że sława jest przelotna. Każdy ma swoje 5 minut, niektórzy wykorzystują je lepiej i rozciągają je w czasie do paru lat, niektórzy robią to gorzej i w ciągu 2 tygodni, miesiąca, 2 miesięcy stają się nagle nikim. Słuchaj, ludzie, którzy grali w gigantycznych produkcjach filmowych hollywoodzkich.
Słuchaj, nie musisz mi tego mówić z racji tego, że ja 6 lat temu w tym samochodzie gościłem osoby, które już dzisiaj nie istnieją, a musiałem zabiegać o ich atencję, więc ja jak najbardziej rozumiem dywersyfikację, też się na tym życiu skupiam.
Stojąc na jednej nodze YouTube'a, możecie byle podmuch przewrócić. Masz już 2 nogi, fotowoltaika, YouTube, stoisz coraz bardziej stabilnie. Teraz stawiam 3 nogę, będę stał mega stabilnie. Później postawię 4 i będę już nie do zdmuchnięcia. I teraz pomyśl sobie, jaki ja mam komfort psychiczny, wiedząc, że robię YouTube'a, który daje mi kasę i robię go for fun, bo cały czas mam pieniądze z innego źródła. A jaki niski komfort psychiczny miałbym, gdybym wiedział, że wszystko zależy od tych filmów.
Godziłbyś się na każdą reklamową współpracę. To jest takie błędne koło, w które wpadają twórcy internetowi mający tylko i wyłącznie jedno źródło dochodu, że muszą robić absolutnie wszystko, nawet to, na co nie mają ochoty.
Tak,
więc taka sytuacja dla mnie też jest nie do pomyślenia, żebym stał się takim niewolnikiem YouTube'a i ludzi, którzy wykładają pieniądze i mówią na przykład przefarbuj sobie włosy na zielono. Dlaczego? No bo taki mamy kaprys, kampania ma zielone kolory. No więc w takim wypadku ja mogę powiedzieć, absolutnie się na to nie godzę, do zobaczenia.
Kurczę, ale bym się czuł tak niekomfortowo i podejrzewam, że moje filmy byłyby dużo gorsze. Nie miałbym wolnej głowy.
Oczywiście, oczywiście. A tak to bez zbędnej takiej napinki możesz robić to, na co masz ochotę i wiesz. Chociażby nasz wywiad dzisiejszy też jest tego przykładem. Nie będzie tutaj żadnego lokowania produktu. Robię to for fun, bo chciałem po prostu z tobą porozmawiać i spędzić przyjemnie czas. Natomiast jest jeszcze jeden wątek, który można byłoby poruszyć. Swego czasu w moim maluchu Freeze zdradził, że obrót jego działalności chyba w zeszłym roku był na poziomie 10 milionów złotych. Koszta oczywiście znaczące, oni tam dom wynajmowali i tak dalej, ale jednak sporo tej gotówki u nich jednak zostawało. Jaki był u Ciebie rekordowy miesiąc? Może w ten sposób zapytam, bo Ty na YouTubie jeszcze z perspektywy lat nie możesz się odnieść do swoich zarobków.
Rekordowy miesiąc obrotowy?
Tak.
Licząc z fotowoltaiką, czy sam YouTube?
Porozmawiajmy tylko o YouTubie.
120 tysięcy złotych. Mhm. 120 tysięcy złotych na co... Poczekaj, nie. Przecież płyta była niedawno. 120 tysięcy złotych licząc do czasu płyty za ciuchy, lokowania, wyświetlenia oraz jakieś tam działania marketingowe po płycie 400 tysięcy złotych. Także wiadomo, że no jest to trochę. Jeżeli chodzi o obrót, 400 tysięcy złotych w miesiąc pękło na pewno. Myślę, że w okolicach 420.
Spełniłeś swoje jakieś marzenie takie materialne, czy wszystko starasz się inwestować, reinwestować?
Wiesz co, wbrew pozorom to był rekord obrotowy, ale to nie był rekord
dochodowy.
To był rekord obrotowy, nie był rekordem dochodowym, z tych pieniędzy bardzo mało zostało. Nieraz miałem miesiąc obrotowy 80 tysięcy i zostawało więcej niż z tego miesiąca obrotowego 420. Więc powiem Ci, że tam nie było za wiele do wydania. Wiadomo, że coś tam przeinwestowałem pewnie, a coś tam wydałem, ale tych pieniędzy nie było tak dużo, jak mogłoby się wydawać. Nie wiem, czy było to 10%, szczerze mówiąc. Także niewielka stopa. Przeszedłem parę jakichś tam wspomnień, wiesz, traumatycznych. Praca w Anglii to jest... O Jezus Maria, nawet nie chce mi się o tym gadać, bo zrobimy negatywny wtedy wydźwięk tego materiału w takim sensie, że weźmiemy się tu, zaczniemy rozczulać.
Nie, ale taka historia, wiesz, która pokazuje Ciebie budującego się od podstaw jest jak najbardziej in plus, bo to pokazuje, że można w Polsce za sprawą silnego postanowienia i własnej woli wyjść z największego syfu.
No to słuchaj, ja tu mam taką historię, którą mogę przewinąć w 40 sekund, gdzieś tam bardzo krótkimi zdaniami na temat pracy w Anglii, tylko nie jestem pewien, czy po prostu nie zryjemy dekla ludziom, którzy nie są odporni na takie rzeczy.
Dawaj, niech to będzie Twoja opinia.
Dobra, 16-latek udający w Anglii 18-latka pojechał na zmywak. troszeczkę tam ściągnięty podstępem przez dobrego kumpla. Przynajmniej wydawało mi się wtedy, że jest dobrym kumplem. Kumpel opisywał pracę jako 7-8 godzin dziennie, luźnego pakowania naczyń do maszyny do mycia i tak naprawdę to tyle. Ja pojechałem tam z takim przeświadczeniem. Jak okazało się na miejscu, praca od godziny 9 do 16, godzina przerwy, później od godziny 17 do 22 do zamknięcia kuchni. Czyli z godzin 8 zrobiło nam się godzin 12. Do tego wszystkiego pakowanie naczyń to tylko i wyłącznie jeden z wielu obowiązków. Głównym obowiązkiem gdzieś tam jest sprzątanie po wszystkich, usługiwanie, bycie gnojonym, dlatego że jest się Polakiem. Okres wakacyjny. Sprzedano mi to tak, że będę pracował z dwoma, trzema ziomkami na zmianie, więc komfort psychiczny dużo większy. Nie jesteś sam, nie masz sam tej odpowiedzialności. Wakacje, więc wszyscy wzięli sobie urlop, więc pracowałem na tych zmianach sam. Wakacje, więc wzmożony ruch, więc nie dość, że masz wakacje bez współpracowników, to jeszcze do tego wszystkiego masz wakacje ze wzmożonym ruchem. Idąc dalej, bo to dopiero początek, mieszkanie, które miało być świetne, okazuje się być mieszkaniem dla 8 czy 9 chłopa. Pokój, który miałem mieć samemu, okazuje się, że mam z gościem, który mnie tam wciągnął. Dlaczego on mnie w ogóle wciągnął i dlaczego mu zależało na tym, żebym ja tam przyjechał? Bo dostał 300 funtów za ściągnięcie Polaka do roboty. I teraz on za te 300 funtów zrobił mi taką szramę na psychice, że dziś te 300 funtów bym mu do dzioba wsadził i bym go udławił tymi 300 funtami, bo na chwilę obecną te 300 funtów to jest nic, a po prostu mam skrzywiony dekiel na całe życie. Dlaczego mówię, że to jest początek? Dlatego, że jest sobie chata, która miała być świetną chatą, mam pokój z nim, nienawidzę go po tym, jak mnie tam ściągnął, jestem na niego skazany. Baba jest ode mnie paręset kilometrów i nie wiem, ile jest z Anglii do Polski. Paręset kilometrów jest spokojnie, jest tylko i wyłącznie na telefon.
Ja tylko nadmienię, żebyśmy stąd mogli odjechać. No. Ten bloczek tutaj z tymi balkonami, ten beżowo-pomarańczowy, tak, to jest ten, w którym tutaj mieszkaliśmy, dokładnie, prawda?
Tak,
to jest ten.
Czwarte piętro. Tak.
To ja na piątym widzę, chyba, albo szóstym.
Z tego, co widzę, to czwarte piętro, jak mi się tak kojarzy.
Dobra, zawracamy, proszę bardzo.
Jestem na niego skazany, więc wracając, nasz pokój to pokój jeden duży rozdzielony na dwa. W drugim mieszka starszy gość, już nie będę mówił kto, po prostu starszy dziadek w wieku podchodzącym pod 50 lat, pracujący od 15 lat na tym zmywaku. No i stado wyćpanych ludzi w tym domu, dlatego że jedyny sposób na radzenie sobie z tym wszystkim, co się tam działo, to było wieczorem pierdolnąć sobie krechę albo pigułę.
Ale to nie w twoim stylu.
Nie, nie w moim, ale w stylu moich współpracowników. Pierwsza noc i 120-kilogramowy współlokator z domu, nie ten, który mnie tam ściągnął, wystrzelony do tego stopnia, że tańczy jakieś pogo przy ścianie, postanawia się do mnie przytulić jako do nowego domownika. 120 kilo wskakuje na mnie, na 16-latka, który wtedy ważył może z 70 czy 80 kilogramów.
A to przytulenie jakiś podtekst miało?
Nie, po prostu przytulenie, siema byku, skacze na mnie. Tak jak mówię, nasz pokój rozdzielała ścianka działowa, nasz i tego starego gościa. Moja noga przyłożona do ściany, w momencie kiedy 120-kilogramowy gość na mnie skacze, przebija ściankę na wylot. No i mniej więcej gdzieś na wysokości brzucha, koło głowy, powstaje dziura na wylot w tej ściance do pokoju tego 50-letniego gościa. I teraz coś, co pewnie wytniemy w tym materiale. 2 miesiące jestem skazany na odgłosy i kurde działania gościa wieczorem 50-letniego, który zwyczajnie ogląda pornosy i robi sobie dobrze. Noc w noc, przez 2 miesiące, w dzień chodzę do pracy na zmywak. Współlokatorem jest gość, który mnie tam ściągnął i w to całe gówno.
Słuchaj, ale wiem, do czego zmierzasz, że było wtedy ciężko. Ten wywiad też jest dla ciebie jakąś szansą na opowiedzenie tego szerzej. Mógłbyś to też zrobić oczywiście we własnym zakresie, ale no, myślę, że ten Maluch jest takim idealnym miejscem na
Maluch
tego typu
historię. Maluch jest dobrym miejscem na to. I może nie mówię tego, żeby powiedzieć, że wtedy było ciężko, tylko żeby nakreślić ludziom, jaka jest skala, żeby czymś mnie teraz zniszczyć. To jest praktycznie niemożliwe.
Też przez podobne sytuacje w swoim życiu przechodziłem. Też za bardzo nie mogłem liczyć na wsparcie bliskich osób. Może nie było aż tak hardkorowo jak u ciebie, ale powiedziałbym, że takie 75 70%, 80% z tego to można byłoby spokojnie mi też przypisać. I zgadzam się absolutnie co do tego, że takie trudne doświadczenia hartują na całe życie. Tak. I ty, i ja, myślę, że przynajmniej w swojej głowie i dopóki zdrowie nam dopisuje, jesteśmy niezniszczalni, bo mamy takie poczucie, że przez taki syf przechodziliśmy, więc jeśli...
Że teraz wszystko to jest machnąć ręką.
Tak.
To ja już z tego założenia wychodzę. Dlatego na samym początku powiedziałem materiału, wyjazd do Anglii był straszny, ale i nie straszny.
No to żeby może to zamknąć swego rodzaju klamrą, to wiem, że w Twoim życiu jest bliska osoba, kobieta, która jest przy Tobie, na pewno jest też swego rodzaju przyjacielem, takim wsparciem, bo często... Zgadza się?
Tak.
Bo często jest tak właśnie, że chłopcy, którzy dużo przeszli, znajdują sobie też dziewczyny wedle klucza nie tylko i wyłącznie fizycznego, choć on jest bardzo istotny i myślę, że i u mnie, i u Ciebie się wszystko zgadza, ale także wedle tego, co jeszcze ta osoba do zaoferowania, prawda? Żeby to był partner do dyskusji.
Tutaj nietypowości jest ciąg dalszy. Nie znam drugiej osoby w moim wieku i bardzo ciężko będzie poznać drugą osobę w moim wieku, która tak długo jest z drugą jakby tam połówką, która jak dużo doświadczeń łączy w tym wieku ze swoją drugą połówką, dlatego, że my z Grażynką jesteśmy, wiesz ile?
9 lat.
Od 12 roku życia. Zanim to wszystko jeszcze było, więc ona przeszła ze mną dobre relacje z matką, przeszła złe, przeszła zawinięcie mojego brata, przeszła tą moją Anglię, przeszła
długi, zawsze była.
Tak, przeszła kredyty, przeszła dobre czasy, przeszła złe czasy, podsumowując to wszystko, przeszła start YouTube'a, przechodzi teraz YouTube'a i stare rzeczy, które jeszcze tutaj przeszła, to by mi brakło jeszcze raz, drugi raz palców u rąk i jeszcze palców u nóg.
Czyli najbardziej właściwa i wartościowa osoba w Twoim życiu, bo była, to jest i będzie, tak?
Tak. No słuchaj, po tym, co ona już ze mną przeszła, to nie wiem, co by musiała jeszcze przejść, żeby się zawinąć.
No wiesz co, myślę, że dużą dla Ciebie wartością jednak powinno być to, że Ty w swoim życiu miałeś podgórkę i w związku z tym, gdy zaczęło być łatwo i przyjemnie, tak jak na YouTubie, to że Ci po prostu też nie odbiło.
No, stracić ziemię nie jest łatwo.
Tak, bo gdybyś tego wszystkiego dostąpił, wychodząc z bogatego domu albo z domu takiego neutralnego i przyszłoby Ci to łatwą, w łatwy sposób, to mógłbyś się drastycznie zmienić. Natomiast masz bagaż doświadczeń, który, no wiem, że pozwoli Ci na tym rynku przetrwać przez długie lata. A relacja z Twoją mamą zostanie w jakiś sposób rozwinięta, wiesz, ludzie po latach sobie przebaczają, wiesz.
Ja jestem bardzo pamiętliwy. O Jezu, jestem tak pamiętliwy, jak nikt nie jest pamiętliwy. Znaczy, na pewno są ludzie równie pamiętliwi jak ja, ale o Jezus, nie wybaczam, bardzo rzadko mi się zdarza i jestem tak pamiętliwy, że po prostu, to jest aż chore, aż mam taką chorą pamiętliwość, taką, że patrzę i mi się żygać chce. I nie. I po prostu nie. Jak ktoś mi już tak zalezie za skórę, wiesz, ja tutaj w wywiadzie przewinąłem tylko takie pierdoły, jak wyrzucenie z domu, wiesz, i tak dalej. I to są takie rzeczy bardzo ogólne, żeby ludzie wiedzieli mniej więcej, o co chodzi. Ale takich pierdół, które mi siedzą w głowie i których ja nie wybaczę, to jest paręnaście. Więc jak mi się to sumuje wszystko, to jest taka skala niewybaczenia, że po prostu nie ma drugiej takiej
skala nienawiści też.
Wiesz co, moim zdaniem nienawiść cechuje się myśleniem tym, że się kogoś nienawidzi. Że masz w głowie cały czas to, że nienawidzisz kogoś, za co go nienawidzisz i że życzysz mu źle. A ja po prostu nie wybaczam, zapomniałem i sobie nie przypomnę. I tyle.
Za chwileczkę będziemy przejeżdżać obok miejsca, które było Ci bliskie przez jakiś czas. Tam wspólnie z Boxdelem i innymi osobami tworzyłeś kanał na YouTubie, który chyba w zamiarze miał być konkurencją dla ekipy Freeza. Chłopcy zainspirowani informacją o tym, że 10 baniek w zeszłym roku zrobił Freeze, stwierdzili, że trzeba wziąć coś z tego tortu dla siebie. Dlaczego Wam finalnie nie wyszło? Dlaczego zrezygnowaliście z tego projektu? I czy relacja z Boxdelem też jest swego rodzaju jakąś niedopowiedzianą historią ze złym zakończeniem?
Wiesz co, ja marketingowo sobie całkiem dobrze radzę, prostując, i ja wiem, że Freeze jest, powiedziałbym brzydko, ale Freeze jest nie do podkopania. Więc ja tworząc tą ekipę z Boxdelem, ekipę, to już używamy określenia Freeza, tworząc ten
projekt.
Skład, projekt z Boxdelem, Ja wiedziałem, że my nie zbliżymy się do Freeza, że my nie będziemy rozmiarowo Freezem i szczerze mówiąc to nawet nie było jakimś tam celem i zamiarem. Chcieliśmy fajnie spędzać czas, chcieliśmy połączyć naszą wspólną zajawkę do motoryzacji, przekładając ją na YouTube'a. Chcieliśmy zaoszczędzić sobie dużo czasu mieszkając razem. Chcieliśmy mieszkać w super chacie wartej 5 milionów złotych, bo tyle jest wart ten apartament. Chcieliśmy działać razem. I tutaj wbrew pozorom nie ma, tutaj zwyczajnie nie ma drugiego dna, tutaj nie ma fajerwerków na backstage'u. Boxdel to jest po prostu człowiek, który uwaga, nie powiem tutaj, że jest chory psychicznie, uwaga, nie powiem tutaj, że ma jakąś dwubiegunówę. Boxdel nie ma żadnej z tych rzeczy, Boxdel jest zwyczajnie zapracowany i to jest jedyny powód tego, dlaczego Boxdel wrócił na Śląsk. I dlaczego Boxdel nie kontynuuje z nami, ze mną tego projektu? Mm-hmm. Nie ma żadnej złej krwi.
I jest też związany z Fame MMA. Pytanie takie już kończące troszeczkę nasz wywiad. Czy ty w przyszłości bierzesz pod uwagę zmierzenie się w pojedynku jakimś na jego gali?
Wiesz co, tutaj możemy dać tytuł w takim razie. Czy Butta zawalczy na Fame MMA? Kurczę, to też jest pytanie bardzo złożone, bo odpowiadając na nie tak albo nie, nie wyczerpię wątku, który jest, myślę, że ciekawy. Dlatego, że... Słuchaj, na Fame MMA poszedłbym ze względu na pieniądze, a pieniądze nie są mi w tej chwili potrzebne. Na Fame MMA poszedłbym po to, żeby zarobić paręset tysięcy złotych, a nie są one mi potrzebne względem tego, ile kosztuje to przygotowań, ile kosztuje to nieraz wizerunku i ile kosztuje to jakby tego wszystkiego.
Mogłyby ci deale reklamowe też spaść, prawda? Przy okazji.
Tak, mogłyby spaść deale reklamowe, czym aż tak bardzo się nie przejmuję, ale ja do wszystkiego muszę podejść na 100%. Troszeczkę nawet mnie to łączy z Freezem. Troszeczkę. Dlatego, że Freeze też jest taką osobą, która jak się za coś zabiera, to się zawsze i musi być na 100%, to nie może być na 80%. I tutaj jest tak samo. Ja musiałbym być Conorem McGregorem tego Fame MMA. Musiałbym być Conorem McGregorem, musiałbym być najlepszy marketingowo, musiałbym się najlepiej bić, musiałbym wszystko robić najlepiej, a jakbym tego nie robił, to bym płakał i byłbym smutny i miałbym depresję. Dlatego nie pójdę na razie do Fame MMA, dlatego że musiałbym być Conorem, a nie mam czasu na bycie Conorem. Nie mam czasu na to, żeby walczyć tak dobrze, żeby być tam najlepszym. Nie mam czasu, żeby się w 100% poświęcić marketingowo do bycia Conorem. A musiałbym to zrobić, żeby być z siebie zadowolonym. Więc na chwilę obecną odrzuciłem propozycję walki na Fame MMA, która padła od tam Boxdela czy Wojtka Goli.
A możesz zdradzić, jakiego typu tam kwoty wchodziły w grę?
Wiesz co, ja zawsze mówię, że dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają.
Oj, tyle już wiesz, porozmawialiśmy
o tych
kwestiach.
Ale już tyle, żeśmy pomówili o tych pieniądzach, że... Słuchaj, no nie chcę rzucać dokładną kwotą, bo gdzieś tam może sobie nie życzyć tego Boxdel i Wojtek Gola, a my jesteśmy jakby tam w bardzo dobrych relacjach wszyscy. Na pewno chciałem grać na zasadzie negocjacyjnej, dajcie mi podstawę plus 50 tysięcy, dajcie mi za to, że wygram walkę, a jeżeli jej nie wygram, to nie dawajcie mi dodatkowych 50 tysięcy. Więc to jest jakaś tam kwota, która mniej więcej może ludziom zobrazować, jaka jest również podstawa za tą walkę. Także może na tym zakończę, bo chcę być w porządku też wobec Wojtka i wobec Boxdela. 50 tysięcy jako bonus za wygraną, podstawa zachowam dla siebie.
Cieszę się bardzo, że wszystkich tych też trudnych historii nie zachowałeś dla siebie i się podzieliłeś z naszymi widzami trudnymi sytuacjami z przeszłości, które się wydarzyły w twoim życiu. No, bo to wszystko ma szansę zaprocentować w życiu osób, które w tej chwili słuchają tego materiału.
Bardzo, bardzo.
Mogą też porównać swoją historię z twoją i stwierdzić, że jeszcze aż tak źle nie jest, tak. Albo jeśli jest w tej chwili burza, to że może zaraz pojawi się słoneczko. Zbijamy żółwika i dziękuję bardzo za pożycie pod domek.
Z wami również zbijam żółwika. Zostawcie Filipowi lajka, bo robi fajną robotę na YouTubie od wielu, wielu lat. Ja również oglądałem Filipa, jak jeszcze nie myślałem w ogóle, że mogę nagrywać na YouTube'a. Jak jeszcze nie wiedziałem, że wystarczy wziąć kamerę i to zrobić. Także zostawcie mu lajka, suba. No i co? No i jeszcze raz żółwia zbijemy i czoła.
Trzymajcie się.
Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, Nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.